Tytuł naszego dzisiejszego rozważania to Zawzięci chrześcijanie chcą się sądzić. List do Koryntian, 6 rozdział, 1 wiersz. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeżeli świat przez was jest sądzony, to czy wy nie jesteście godni sądzić w sprawach pomniejszych? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A co dopiero sprawy dotyczące tego życia? Wy więc, jeśli macie do osądzenia sprawy dotyczące tego życia, to tych, którzy są bez znaczenia w zborze, ustanawiacie jako sędziów? Dla waszego zawstydzenia to mówię. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który mógłby rozsądzić pomiędzy jednym a drugim jego bratem? Ale brat z bratem się sądzi, i to przed niewierzącymi. To wprawdzie jest już całkowitą klęską między wami, że macie ze sobą sprawy sądowe. Czemu raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Czemu raczej nie ponosicie szkody? Dosłownie, nie dajecie się ograbić. Ale wy popełniacie niesprawiedliwość. Wyrządzacie szkodę, i to braciom. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani ludzie niemoralni, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściałe męskie prostytutki, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani grabieżcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A niektórzy z was takimi właśnie byli, ale zostaliście obmyci, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa i w duchu naszego Boga. W 5 rozdziale czytaliśmy w zeszłym tygodniu o braku dyscypliny w korynckim kościele i pobłażaniu wobec jawnego grzechu. I niewykluczone, że to właśnie brak właściwej reakcji wobec jawnej bezbożności wewnątrz zboru powodował, iż niektórzy Koryntianie szukali sprawiedliwości poza zborem. Skoro w zborze nie znalazł się nikt, kto zająłby się tak poważnym problemem, jakim było jawne kazirodztwo, jakże można było oczekiwać interwencji w pomniejszych sprawach? Zarówno Rzymianie, jak i Grecy słynęli z zamiłowania do prawa cywilnego i w związku z tym notorycznie odwoływali się do tego prawa, jeśli trzeba, w publicznych sądach. Żydzi zasadniczo swoje sprawy załatwiali we własnym wąskim gronie, odwołując się do rad starszych, albo do przełożonych synagogi, którzy opierając się na Bożym prawie, zapisanym w świętych księgach, wydawali wiążące wyroki. Żydzi uważali, że w Bożym Słowie jest objawiona doskonała sprawiedliwość obejmująca wszystkie sfery doczesnego życia. I co za tym idzie, przedkładanie jakichkolwiek spraw w pogańskim sądzie, który nie liczy się z boskim prawem, jest bluźnierstwem wobec samego Boga. Najwyraźniej tak samo myśleli apostołowie. Natomiast Rzymianie i Grecy postępowali zupełnie inaczej. Dla nich odwoływanie się do cywilnego prawa było nieodłączną częścią ich publicznego życia. Przysłuchiwanie się publicznym rozprawom sądowym było wręcz jedną z rozrywek tamtych czasów. W centrum miasta znajdowała się agora. Był to rodzaj targowiska, w centrum którego znajdowało się podwyższenie, na którym stawiano sędziowski tron, zwany Bema. I wokół tego właśnie miejsca, na otwartym powietrzu, odbywały się publiczne rozprawy. W celu zażegnania jakiegoś nieporozumienia, Grecy najpierw powoływali trzech prywatnych rozjemców i w takim wąskim gronie próbowano dojść do porozumienia. Jeśli to się udało, sprawa była zakończona. Ale jeśli nie, wtedy odwoływali się do podstawowej instancji sądowej, składającej się z 40 obywateli, którzy obradowali nie za zamkniętymi drzwiami sądowymi, ale właśnie na agorze, na tym miejskim targowisku, gdzie każdy postronny człowiek mógł się im przysłuchiwać. Jeśli w takim gronie 40 nie udało im się osiągnąć zgody, sprawa była przekazywana do wyższej instancji sądowej, składającej się ze 101 obywateli, jeżeli to były jakieś sprawy pomniejsze. Natomiast jeśli były to poważne sprawy, to w tej instancji zasiadało 401 obywateli. Jednak w ateńskich annałach zapisane są przypadki, gdy sąd przysięgłych składał się od 1000 do nawet 6000. To niesamowite. Ilu ludzi brało udział w rozprawach, nie licząc wszystkich postronnych obserwatorów, słuchaczy. Wygląda na to, że w każdym większym greckim mieście niemal każdy obywatel był w jakimś stopniu prawnikiem i wiele swego czasu spędzał na przysłuchiwaniu się lub aktywnym uczestniczeniu w tych sądowych rozprawach. Publiczna procedura sądownicza sprawiała, że wszyscy w mieście wiedzieli, o co się ludzie sądzą, jakie mają spory i jakie zapadają wyroki. To z kolei było przedmiotem wielu dalszych sąsiedzkich rozmów, dyskusji i oczywiście prywatnych wyroków. Niestety te praktyki greckiego życia społecznego przenikały także do chrześcijańskiego kościoła, co wielce zaniepokoiło apostoła Pawła. Jakże, powiada on, wierzący mogą szukać sprawiedliwości u niewierzących. Kiedy Paweł mówi w pierwszym wierszu o niesprawiedliwych, to nie ma na myśli tego, że te sądy z gruntu były niesprawiedliwe. Tutaj mówi o niesprawiedliwych w znaczeniu usprawiedliwienia z wiary, usprawiedliwienia, które było udziałem chrześcijan. Kiedy Paweł używa słowo święci, to nie ma na myśli tych obrazkowych postaci z kółkami nad głową, ale kiedy używa słowo święci, ma na myśli wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i byli Jego uczniami i jako tacy byli usprawiedliwieni przed Bogiem, wierzący. A więc w takim sensie tutaj Paweł używa tych słów. I Paweł jest oburzony i zdumiony tym, że Koryntianie śmią w ogóle swoje jakieś prywatne nieporozumienia jako bracia w zborze zanosić przed pogańskie sądy. Nawet pogańscy, greccy myśliciele, tacy jak moralista Platon, twierdzili, że dobry człowiek będzie raczej cierpieć, niż wyrządzać zło drugiemu. Jeśli pogańscy moraliści do takich wniosków dochodzili, to o ileż bardziej chrześcijanin, który bierze sobie za wzór miłość Chrystusa, nie powinien raczej pozwolić na znieważenie siebie, na narażenie się na stratę, cierpienie, niż to samo miałby uczynić drugiemu, a tym bardziej, jeśli tym drugim jest jego brat w Chrystusie. W postępowaniu z innymi ludźmi chrześcijanin nie kieruje się zasadą absolutnej sprawiedliwości czy brutalnej rekompensaty, ale przewodnią zasadą chrześcijanina jest chrystusowa miłość. Miłość, która dąży do życia w pokoju ze swoim bratem i siostrą, która chroni dobre imię jego Kościoła przed poniżeniem w oczach tego świata. Apostoł Paweł w tym fragmencie nie neguje wartości i potrzeby świeckich sądów. Sam, jak wiemy, wielokrotnie stawał przed takimi sądami i też do nich się odwoływał. Jeśli dochodzi do sporów z ludźmi niewierzącymi, duchowo nieodrodzonymi, lub ktoś popełnia jakieś poważne przestępstwo zasługujące na przykład na karę więzienia, to oczywiście słusznym jest odwołanie się do ustanowionych organów władzy i świeckiego sądownictwa. Natomiast w odniesieniu do braci w wierze wszelkie spory i nieporozumienia powinny być rozwiązywane w jak najmniejszym gronie na forum zboru. Apostoł Paweł daje nam tutaj trzy argumenty, dla których nie powinniśmy nigdy odwoływać się do sprawiedliwości ludzi na zewnątrz. Po pierwsze, w 5 wierszu mówi, że to wstyd. To wstyd, żebyśmy poza zborem szukali sprawiedliwości w sprawach, które dotyczą członków Kościoła. Mówi, dla waszego zawstydzenia to mówię. Jak widzieliśmy wcześniej, Koryntianie mówili, że są mądrzy, pysznili się ze swojej mądrości. I Paweł zadaje im pytania, czy jesteście tacy mądrzy, a nie ma między wami ani jednego mądrego, który mógłby wasze sprawy rozsądzić? Po drugie, Paweł twierdzi, że takie postępowanie jest gorszące. Gorszące dla wszystkich na zewnątrz, którzy się o tym dowiedzą, którzy będą tego świadkami, tak jak tam w publicznym sądzie na rynku. Setki, jeśli nie tysiące ludzi, później o tym będzie rozmawiać. I wiecie, że świat tylko czeka, żeby jakiś skandal się wydarzył w Kościele. I zaraz to rozdmuchają, zaraz o tym napiszą, zaraz nakręcą jakiś reportaż. Będą robić wszystko, żeby pokazać tych właśnie chrześcijan, którzy wierzą w Ewangelię, dobrą nowinę, którzy kochają Boga i kochają siebie wzajemnie. I proszę bardzo, jak się żrą, jak wściekłe psy. To ci, którzy twierdzą, że mają mądrość od samego Boga i są prowadzeni przez Ducha Bożego, a oto jak się między sobą spierają, jak się kłócą, jakimiś to obelgami się obrzucają, jak to są gotowi ciągnąć jedni drugich przed świeckie sądy. Po trzecie, apostoł Paweł wskazuje im na fakt, iż to w ogóle nie pasuje do natury chrześcijańskiej, do tego, kim jesteśmy w Chrystusie i co Bóg nam powierzył do zrobienia, jakie zadania nas oczekują. Paweł jest zdumiony i zadaje im pytanie, czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat i nie tylko ten świat, ale będą nawet sądzić aniołów. I mówi, jakże to pogodzić z tym, że wy, którzy macie sądzić świat, czy nawet używa tutaj stwierdzenia sądzicie, używa czasu teraźniejszego, i będziecie sądzić aniołów, chcecie, żeby was osądzali ludzie z tego świata, żeby oni decydowali o tym, co jest właściwe między wami? Apostoł Paweł jest zdumiony i oburzony ich zachowaniem. To w jaki sposób zaczyna ten rozdział? U nas to troszeczkę oddaje to, ale w oryginale jest tutaj ton oburzenia. Jak śmiecie się ze sobą procesować przed niesprawiedliwymi? I możemy tego słuchać i mówić, bracie, ale dzisiaj to już chyba chrześcijanie nie chodzą do sądu. Możemy myśleć, no nie, no chyba takie teoretyczne to dzisiejsze rozważanie nas nie dotyczy. Oby nas nigdy nie dotyczyło. Oby nigdy nie doszło między nami do czegoś takiego. Nie doszło jeszcze i modlę się i mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie. Ale to zostało tutaj zapisane dla naszego pouczenia, bracia, siostry. I pewien duch, który wynika z tej chęci dochodzenia własnej sprawiedliwości za wszelką cenę, choćby to wynieść na ulicę, żeby ludzie o tym mówili. Obawiam się, że ten duch jest nadal obecny i ten duch próbuje nas podchodzić i nam pokazywać naszą rację, nasze prawa, nasze i zaślepia nas na Chrystusa, który nie patrzył na to, co Jego, ale uniżył samego siebie i stał się sługą wszystkim i pozwoliłby na Niego pluto, pozwoliłby Go ze wszystkiego ograbiono i zawieszono na krzyżu. Jakże to dziwna rzecz, że ci, którzy się mienią Jego naśladowcami, tak bardzo szarpią się z bratem, z siostrą, bo uważają, że mają rację i mają do tego prawo. Apostoł Paweł w 6 wierszu zwraca ich uwagę na to, że są braćmi. Że są braćmi i bracia nie mogą się dogadać? Bracia nie umieją dojść do porozumienia? Bracia muszą swoje zatargi i kłótnie i spory gdzieś na forum publicznym rozgrywać? Po drugie, w wierszu 2 pyta ich, czy nie są w stanie zająć się takimi pomniejszymi sprawami, skoro Bóg wyznaczył ich do tak wielkich zadań, jak sądzenie tego świata i aniołów. I myślę, że tutaj konieczne jest zatrzymanie się i zastanowienie się nad tym, jaką pozycję Bóg nam przeznaczył, abyśmy mieli właściwą perspektywę na te trywialne, doczesne sprawy i spory, w jakich przychodzi nam czasami uczestniczyć. Jeśli nie uchwycimy tej perspektywy, z której apostoł Paweł patrzy na życie, to te drobne, głupie rzeczy między nami, które się zdarzają, nieporozumienia, jakieś rozczarowania, jakieś braki, urastają w naszych umysłach do nie wiadomo jakich wielkich spraw i trzymamy się ich do końca życia. Niektórzy umrą w swojej goryczy i nieprzebaczeniu braciom czy siostrom, dlatego że kiedyś ktoś coś o nich zapomniał, ktoś coś dla nich nie zrobił, ktoś coś powiedział i tak dalej, i tak dalej. I żyją, jakoby to był pępek świata. To im nie daje możliwości zbliżenia się do braci, otworzenia się przed braci, normalnej społeczności w Kościele, tylko żyją w tej swoim kwasie nieprzebaczenia, żalu, jakiejś zazdrości, jakiejś złości, jakiegoś gniewu. O tym pomyślmy, bracia, siostry. Tego się strzeżmy. Nie pozwólmy, żeby to nas zżarło. Bo to zazwyczaj nie zostaje w nas. Kiedy coś takiego nosimy w sercu, to gdzieś tam się to z nas wylewa. To gdzieś tam to się objawia. I gdzieś tam nie tylko nas samych niszczy i trawi, ale przynosi hańbę Bożemu imieniu. Nie mówimy o Kościele tak, jak powinniśmy mówić. Nie mówimy i nie patrzymy na braci i siostry tak, jak powinniśmy patrzeć, z miłością. Ale w naszych sercach jest ciągle to poczucie: zostałem skrzywdzony, zostałem z czegoś obrabowany, zostałem oszukany, zostałem źle potraktowany. I to po prostu ciągle, ciągle boli, ciągle gdzieś tam kłuje, ciągle wraca. To jest zaraza, która cię zniszczy. I przez to jeszcze poniszczysz wiele dobrych rzeczy w Bożym Królestwie. Tak, jesteśmy niedoskonali. Tak, robimy błędy. I winniśmy wzajemnie się przepraszać. Winniśmy wzajemnie naprawiać to, co żeśmy zepsuli. Ale też wszyscy musimy się tego uczyć, żeby o to zabiegać. I nie dopuścić, jakby, aby jakikolwiek korzeń goryczy był w naszych sercach. Apostoł Paweł zwraca wzrok Koryntian i nasze oczy na wielkie rzeczy, do których Bóg nas powołał. Mówi o tym, iż święci będą sądzić świat. I Paweł zadaje pytanie, czy nie wiecie, w ogóle w tym rozdziale 6 razy Paweł zadaje to pytanie. Czy nie wiecie, czy nie wiecie, czy nie wiecie, co sugeruje, że Paweł mówi o rzeczach, o których oni powinni byli wiedzieć. Mówi o sprawach oczywistych, o których oni byli pouczeni, ale najwyraźniej o nich zapomnieli, tak jak my wszyscy zapominamy. Nie pamiętamy, co było tydzień temu, czy 2 tygodnie temu, czy miesiąc temu na kazaniu. Po prostu zapominamy, słuchamy, kiwamy głowami, mówimy amen, ale później gdzieś to nam ulatuje. Musimy do tego wracać i wracać i przypominać i mam nadzieję, że później czytając te słowa, te fragmenty Słowa Bożego, o których tutaj rozmawiamy, te rzeczy Duch Święty nam przypomina i odświeża i pomaga nam je wprowadzać w życie. Ale zapominamy. I najwyraźniej Koryntianie zapomnieli o tym, do czego zostali powołani, do czego Bóg ich przeznaczył. Czy nie wiecie, że będziecie sądzić świat? W jakim sensie? Ciekawe jest, że wszędzie, gdzie jest mowa o sądzie ostatecznym, widzimy Chrystusa jako sędziego wszystkich. Jakże więc my będziemy sądzić świat? Ano po pierwsze w takim sensie, że On jest głową, a my jesteśmy ciałem. I to, co czyni głowa, dotyka całego ciała. Kiedy Chrystus będzie sądził, czytamy o świętych, którzy będą się zgadzali z Jego wyrokiem, którzy powiedzą amen, alleluja na Jego sprawiedliwe wyroki. I w takim sensie przez wyrażenie zgody na wydany wyrok, przez wyrażenie poparcia uczestniczymy w sądzie, który się odbywa. Już dzisiaj, tutaj, teraz na ziemi, Bóg ma nas w swojej szkole, w której uczy nas swojej sprawiedliwości. I my doświadczamy tej przemiany, w której coraz bardziej myślimy tak, jak myśli Bóg i osądzamy tak, jak osądza Bóg. I przyjdzie dzień, że kiedy Bóg wyda swój ostateczny wyrok, to my, tak jak mówi Psalm 119, zawołamy: sprawiedliwy jesteś, Jahwe, i prawe są Twoje sądy. Ci, którzy w sądzie wyrażają swoje poparcie dla wyroku, są uczestnikami wydawania wyroku. W Księdze Objawienia, gdy widzimy spadające na ziemię sądy, gdy widzimy sąd nad wielką wszetecznicą, wielkim Babilonem, jego święci wołają: alleluja, zbawienie i chwała i cześć i moc Panu, naszemu Bogu, bo jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. Ale Paweł tutaj używa w tym fragmencie, który czytaliśmy z listu do Koryntian, czasu teraźniejszego, ciągłego. Tak naprawdę w obu częściach tego drugiego wiersza używa czasu ciągłego. Tyle, że w pierwszej części używa czasu przyszłego, ciągłego. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Tutaj używa czasu przyszłego, ciągłego. Natomiast dalej mówi, a jeżeli świat przez was jest sądzony, teraz, i tutaj też używa czasu ciągłego, teraźniejszego, to czy wy nie jesteście godni sądzić w sprawach pomniejszych? A więc dwukrotnie Paweł tutaj używa czasu ciągłego. To sugeruje nie tyle jednorazowe wydarzenie, co trwający stan. Stąd też niektórzy uważają, że to sądzenie świata oznacza władanie nad światem w znaczeniu takim, jak sędziowie w Izraelu sądzili Izraela. Oni władali nad Izraelem. Niektórzy w ten sposób to rozumieją. I świat tutaj w znaczeniu będą rządzić nad całym światem. Ale w kontekście to nie bardzo tutaj pasuje. Tutaj ewidentnie jest mowa o wydawaniu jakichś wyroków, o wydawaniu jakiegoś osądu. I tutaj myślę, że bezpieczniej to zinterpretujemy, jeśli spojrzymy, w jaki sposób żyjący na ziemi ludzie wydawali osąd na swoich sąsiadów, pobratymców, ludzi, którzy wokół nich żyli w grzechu. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mamy całą listę tych bohaterów wiary i w 7 wierszu czytamy o Noe, który przez wiarę, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią, zbudował arkę, aby ocalić swój dom. I przez nią, przez swoją wiarę, potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. A więc w tym fragmencie widzimy, że Noe, usłuchawszy Boga i będąc posłuszny Bogu, przez swoją wiarę potępił świat, który nie usłuchał Boga i nie był posłuszny Bogu. I myślę, że jest to najbliższe temu, w jaki sposób my sądzimy świat. Żyjemy w tych samych miastach. Wykonujemy taką samą pracę, jak nasi niewierzący znajomi. Doświadczamy w wielkiej mierze tych samych błogosławieństw i zmagamy się z podobnymi, jak oni, problemami. Zmagamy się ze słabością naszego ciała, tak jak oni się zmagają, z mocą grzechu, z mocą szatana, z presją tego świata, a jednak prowadzimy zupełnie inne życie. Mam nadzieję, że tak jest, tak powinno być. I w takim sensie nasza wiara potępia ich niewiarę. Nasza pokuta jest wyrokiem sądu Bożego nad ich nieugiętym niepokutowaniem, brakiem skruchy w ich życiu. Nasze przyjęcie Jezusa Chrystusa jako naszego Pana jest osądem dla ich zaniedbania, odrzucenia Jezusa i Jego panowania. Nasza gorliwość jest potępieniem ich letniości czy skostniałości. Nasza świętość jest potępieniem ich nieczystości, nieprawości. Pamiętacie, Pan Jezus wspomina pokutujących mieszkańców Niniwy, którzy upamiętali się wskutek zwiastowania proroka Jonasza, który zapowiadał im nadchodzący Boży gniew. I Pan Jezus powiedział, że w dzień sądu mieszkańcy Niniwy będą sędziami zatwardziałych i nieskorych do pokuty Galilejczyków, którzy nie chcieli się opamiętać, słysząc zwiastowanie Syna Bożego. Pan Jezus mówi, mieszkańcy Niniwy staną na sąd i was osądzą. W jaki sposób? Właśnie w taki, że oni pokutowali, kiedy Jonasz im głosił, a ci nie pokutowali, kiedy Boży Syn do nich przemawiał. Skąd wiemy, że jakiś kij jest krzywy, kiedy wydaje się być prosty? Kiedy położymy go na linii prostej, to dostrzeżemy różnicę. Pokora Bożych dzieci osądza pychę tych, którzy jej nie mają, a którym się wydaje, że są pokorni. Łagodność i cierpliwość Bożych dzieci osądza zapalczywość, chęć zemsty tych, którym się wydaje, że są cisi i pokornego serca. Duch modlitwy Bożych dzieci osądza ciebie, który nie modlisz się, albo modlisz się, kiedy tylko jesteś w jakichś problemach. Pobożna mowa Bożych dzieci, która przynosi zbudowanie, osądza każdego, kto mówi puste rzeczy, bluźniercze rzeczy, nieczyste rzeczy. I myślę, że na podobnej zasadzie święci Boży będą także sądzić aniołów. Żywa wiara i posłuszeństwo Bożych dzieci będzie punktem odniesienia dla buntu i nieposłuszeństwa upadłych aniołów, którzy porzucili służbę Bożą, którzy wzgardzili Bogiem i służbą u samego Boga. I Bóg pokaże na ludzi, którzy są mniejsi od aniołów, ale którzy byli gotowi służyć Bogu, którzy byli gotowi wierzyć Bogu, nie mając takich przywilejów, jak ci aniołowie mieli, którzy oglądali Boga, którzy mieli zupełnie inną relację z Bogiem niż my, ludzie, żyjąc tutaj na ziemi w ciele. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę w tym kontekście. Często czytając psalmy, szczególnie psalm 119, widzimy, że Boże Słowo jest wielokrotnie nazywane Bożymi wyrokami albo sądami. I również Pan Jezus w Ewangelii Jana, w 12 rozdziale, tutaj brat dzisiaj czytał ten fragment w czasie modlitwy, Pan Jezus w 12 rozdziale powiedział: ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie wierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. Jeśli lekceważymy słowo Pana Jezusa Chrystusa, jeśli lekceważymy Jego wezwanie do pokuty, do opamiętania, do odwrócenia się od grzechu, do zwrócenia się do Niego i zaufania Mu całym sercem, oddania Mu całego naszego życia w posłuszeństwo, jeżeli to zlekceważymy, to Jego słowo, które On wypowiedział, będzie naszym sędzią. I za każdym razem, kiedy tutaj, czy gdziekolwiek indziej zwiastowane jest Boże Słowo, kiedy zwiastowana jest Ewangelia, kiedy głoszone są słowa Pana Jezusa i Jego natchnionych Jego Świętym Duchem apostołów i proroków, to Słowo osądza ten świat. I wszyscy głosiciele tego Słowa osądzają ten świat. Za każdym razem, kiedy dzielisz się, bracie, siostro, Ewangelią, przynosisz sąd do życia tych ludzi. I albo oni tutaj na ziemi pozwolą się osądzić temu Słowu i doświadczą zbawienia, albo zlekceważą ten sąd i w dniu ostatecznym to Słowo będzie ich sądzić. To Słowo, które słyszeli, które czytali, do które do nich dotarło. I w świetle tak wielkich prawd, jakże trywialne są doczesne spory i kłótnie toczone przez chrześcijan między sobą. Paweł próbuje im uświadomić te wielkie prawdy, o których oni najwyraźniej wiedzieli, tylko o nich zapomnieli. A Paweł im to przypomina, aby zdali sobie sprawę, jak wielkie zło wyrządzają, jak wielkie nieprawości się dopuszczają, walcząc o swoje jakieś tam prywatne sprawy. Nawet jeśli ci bracia, którzy podejmowali te sądowe procesy, mieli rację, jeśli rzeczywiście jakiś inny chrześcijanin ich oszukał, w takim wielkim mieście jak Korynt, chrześcijanie zaangażowani w różnego rodzaju interesy mogli gdzieś tam się ze sobą zderzyć, mogli gdzieś tam mieć ze sobą jakieś sprawy, do czegoś się umówić i okazało się, że jeden to rozumiał inaczej, drugi to rozumiał inaczej i ktoś poniósł szkodę. I teraz kto za to zapłaci? Kto będzie za to odpowiadał? I Paweł mówi, to jest całkowitą klęską, jeżeli macie ze sobą z tego powodu sprawy sądowe. I zobaczcie, co Paweł do nich mówi. Czemu raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Jak to? Znosić niesprawiedliwość? Czego ty oczekujesz, człowieku? Sprawiedliwość musi być po naszej stronie. A? To jest myślenie Pawlaka i Kargula obecne w Polakach. Sprawiedliwość po naszej stronie. Jak nie tak, to inaczej. To sprawimy, że będzie po naszej stronie. Choćby do sądu, choćby z granatem. A Paweł pyta, czemu raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Czy takie słowa w ogóle znajdują posłuch w XXI wieku? Znosić niesprawiedliwość? Paweł mówi dalej, czemu raczej nie ponosicie szkody, albo dosłownie, czemu raczej nie pozwolicie się czegoś pozbawić? Czemu nie pozwolicie się nawet z czegoś okraść, obrabować? Ale mówi, wy raczej popełniacie niesprawiedliwość. Wyrządzacie szkodę i to braciom. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, jak Abraham miał spór ze swoim bratankiem Lotem. I czytamy, że w tamtym czasie, w tej ziemi, której oni przebywali, byli Kananejczycy i Peryzyci. Byli poganie. I Abraham widział, do czego to prowadzi, że się spierają tam o ziemię, bo ich majątek był tak wielki, że nie mogli już się pomieścić razem, mieli owce, woły, namioty i się spierali ich pasterze o to wszystko. I Abraham mówi, proszę cię, niech nie będzie sporu między mną a tobą. Jesteśmy braćmi, mówi do niego. Abraham do Lota. Jak chcesz, mówi, idź w prawo, ja pójdę w lewo. Jak chcesz iść w lewo, ja pójdę w prawo. Ale nie spierajmy się, nie kłóćmy się. Abraham rozumiał, że ich spór będzie haniebny wobec imienia Bożego, którego oni wzywali. Przyniesie im ujmę, że oni, tacy książęta między tymi poganami, mieliby się spierać i kłócić o jakieś tam majątkowe sprawy. Abraham był gotów pozwolić Lotowi wybrać lepszą część i wziąć sobie gorszą. Żeby tylko nie było sporu. Jeśli Abraham był takiego serca, takiej postawy, o ileż bardziej my, bracia i siostry, którzy wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, którzy mamy w Nim przykład pokory, uniżenia i gotowości stracenia wszystkiego, aby uwielbić Boga, który jest w niebie. Chrześcijanie powinni dać siebie wszystko, co możliwe, aby zachować pokój między sobą, aby żyć w pokoju z braćmi i siostrami, jeśli trzeba, cierpieć z tego powodu. Czasami po prostu cierpieć, nie odzywać się, nie oddawać obelgą za obelgę. Jeżeli cię chrześcijanin znieważy, znieś to w pokorze. Nie zaczynaj sporu, nie zaczynaj kłótni, nie walcz o to. Pan Jezus mówi, powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i w faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebiańskiego. Słyszeliście, że powiedziano waszym przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa nawet na swego brata. Słyszycie to? Pan Jezus mówi, jeśli tylko nawet gniewasz się na swego brata bez przyczyny, podlegasz sądowi. A kto powie swemu bratu raka, czyli pusta głowo, podlega radzie. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Jeśli nazwiesz swojego brata pustą głową, albo głupkiem, albo kimkolwiek w tym rodzaju. Pan Jezus mówi, że narażasz się na ogień piekielny. Poważne słowa. Pan Jezus mówi, nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś cię uderzy w prawy plawiczek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, daj i swój płaszcz. A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś z nim szedł jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Jeśli Pan Jezus mówi to w kazaniu na górze, w 5 rozdziale Mateusza, skierując to słowo do tłumów, o ileż bardziej do nas w Kościele, o ileż bardziej my w Kościele musimy być takiego ducha, takiej postawy, a nie obstawać przy swoim, a nie bronić swego, a nie zażarcie walczyć o swoje racje. Koryntianie, podobnie jak wielu współczesnych chrześcijan, uważali za słuszne dochodzić swoich racji i domagać się swoich prawd. Natomiast Ewangelia wzywa nas do pokory, do miłosierdzia i do przebaczenia. I choć może nam się to dzisiaj wydawać niesprawiedliwe, to wcale to nie oznacza, że można bezkarnie krzywdzić chrześcijan, nakazując im pokorę i znoszenie krzywdy. To wcale tego nie oznacza. Zauważcie, że Paweł mówi do nich, że oni to powinni rozsądzić w zborze. A poza tym Paweł mówi o tym, że Bóg ostatecznie jest sędzią sprawiedliwym. W 9 i 10 wierszu naszego fragmentu apostoł Paweł ostrzega wszystkich lekceważących Boże prawo przed wiecznymi konsekwencjami niesprawiedliwego myślenia i postępowania. Apostoł Paweł mówi do nich wprost, nie odziedziczycie Królestwa Bożego, jeżeli tak będziecie żyć, jeżeli tak będziecie postępować. Ci wszyscy, którzy oskarżają, oczerniają, oszukują i okradają innych, zostaną razem z innymi złoczyńcami wyrzuceni poza Królestwo Boże do miejsca przeznaczonego dla diabła i jego zwolenników. Te straszne grzechy, które tam są wymieniane, których nie chcę powtarzać, wśród nich znajdują się właśnie ci, którzy kłamią, którzy oskarżają, którzy oczerniają, którzy pozbawiają czegoś innych. Ta straszna lista zawiera też takie grzechy, których dzisiaj chrześcijanie uważają, że nie są takie straszne. Kochani, pamiętajmy na dobroć i na surowość naszego Boga. Dokładajmy wszelkich starań, aby żyć w pokoju i harmonii, dążąc do błogosławionej jedności. A jeśli od czasu do czasu pojawiają się jakieś nieporozumienia, spory, zadrażnienia, rozwiązujmy je we właściwy sposób. Bez kłótliwości, bez zapalczywości, bez gniewu, ale w pokorze, z łagodnością, z miłością. I jeśli trzeba, korzystając z pomocy braci i sióstr. Amen. Powstańmy do modlitwy, kochani. Kochany Panie, dziękujemy i za ten fragment słowa, który dzisiaj do nas kierujesz, pokazując nam, jak ten świat myśli, jak w tym świecie ludzie i mają się różnych sposobów, żeby dopiąć swego, żeby niczego nie stracić, a jak najwięcej zyskać. A Ty powołałeś nas do zupełnie czegoś innego. I zachowaj nas, prosimy, od myślenia, jakie jest dominujące w tym świecie, które stawia siebie samego na pierwszym miejscu i własne racje, własne zyski, własne straty. Pomóż nam, kochany Panie, uczyć się od Ciebie, który mając wszystko, zostawiłeś to i uniżyłeś się i stałeś się sługą wszystkich i poniosłeś tak wielkie sprzeciwy wobec siebie i zostałeś w tak haniebny sposób potraktowany i zaliczony do najgorszych złoczyńców, idąc w końcu na ten haniebny krzyż. Prosimy, byś kształtował nasze serca. Prosimy, Panie, byś dopomógł każdemu z nas uczyć się od Ciebie i naśladować Ciebie, szczególnie w naszych wzajemnych relacjach. Nie pozwól żadnemu z nas niszczyć Twoje dzieło dla jakichś własnych, pomniejszych spraw. Zachowaj nas, Panie. Pomóż nam zabiegać o pokój. Pomóż nam też nie unikać tych trudnych, bolesnych kwestii, ale w Twojej łasce rozwiązywać je, rozmawiać, szukać właściwego, Bożego rozwiązania, szukać Twojej sprawiedliwości, nie dopuszczać do krzywdy. Ale jeśli nie da się nam czegoś rozwiązać, daj tę łaskę, Panie, by umieć ponieść szkodę, umieć postawić Twoje królestwo ponad własnymi sprawami, własnymi jakimiś bolączkami i problemami. Pomóż nam w tym, Panie, abyśmy prawdziwie Twoje królestwo i Jego sprawiedliwość mieli ponad wszystkim. Prosimy, by Twój Święty Duch pomógł nam wejrzeć w to Słowo, zapamiętać to Słowo i żyć w świetle tego, co mówisz do nas, zabiegając o jedność, o pokój, budując Twój Kościół w miłości, oczekując tego wielkiego dnia, kiedy Ty, Panie, wszystko wyrównasz, wszystkie rachunki, kiedy Ty oddasz każdemu według jego uczynków i kiedy my zawołamy głośne amen i alleluja na Twoje słuszne i sprawiedliwe wyroki. Amen.